Dzisiejszy temat to biblijność i zasadność postanowień noworocznych. Tak, to jest ten temat. Może się zastanawiacie, dlaczego już jest 20 stycznia, powinniśmy o tym wiedzieć w grudniu. Otóż specjalnie, ponieważ to jest ten mniej więcej okres, kiedy większość z naszych postanowień już przeminęło i odłożyliśmy na następny rok, bo najprawdopodobniej już się ich nie udało dopełnić. Zawahałem się waszych, naszych, w zasadzie waszych, bo ja mogę powiedzieć o sobie, że w tym roku nie miałem żadnych postanowień noworocznych i zaraz się zastanowię, czy rzeczywiście mogę być z tego dumny. Ponieważ zastanawiałem się dużo nad tym, jak to jest z tymi postanowieniami. Czy Bóg w swoim słowie zachęca, czy zniechęca? Jak możemy się w tym odnaleźć? Wszyscy dookoła, albo prawie wszyscy dookoła chcą coś postanowić, bo myślę sobie, chcą, żeby ich życie w nowym roku wyglądało lepiej. Więc pierwsza rzecz, dlaczego akurat nowy rok? Przecież my tak naprawdę postanawiamy, tak myślę, trochę chociaż, większość z nas, co niedzielę coś. Słyszymy jakieś słowo, ono nas do czegoś zachęci i decydujemy się, że nowy tydzień, czy nowy rozdział w życiu, nowy etap będzie inny. Tak naprawdę życie Kościoła to są takie trzy nowe roki. Jeden jest w czerwcu, kiedy kończymy sezon, potem jest we wrześniu, kiedy zaczynamy sezon, więc znowu myślimy, co było i co ma nadejść. No i zgodnie z kalendarzem w styczniu tak samo zastanawiamy się o tym, co było i co ma nadejść. I tak człowiek funkcjonuje, że funkcjonujemy w sezonach, w etapach, czy to są takie kwartalne, czy roczne. To dobrze jest i naturalnie, jak mamy urodziny, to jest taki moment, że gdzieś też zastanawiamy się, ile tych już lat minęło i jak wyglądał poprzednie dziesięciolecie i następne dziesięciolecie, które nadchodzi, czy kolejny rok. I myślimy tymi etapami. Nie da się od tego uciec w pracy, w sezonach. Różne mamy też, jak w zależności od rynku, jaka to jest praca, jaki biznes, też od sezonu do sezonu zastanawiamy się, zamykamy. I wydaje się, że ciężko znaleźć tutaj, żeby powiedzieć, że to jest złe. Kiedy człowiek myśli o przeszłości z refleksją, zagląda tam i decyduje się coś zmienić, żeby przyszłość, która nadchodzi, kolejny etap, kolejny sezon były lepsze. A więc z tym nie miałem problemu. Trzeba akurat styczeń, bo taki kalendarz, myślę, że nie ma innego wyjścia. Natomiast czym to się miałoby różnić w takim razie, skoro tak statystyki pokazują, że większość tych postanowień jednak nie działa, od naszych niedziel, które mają wiele podobnych tak naprawdę punktów, też jest na podstawie zreflektowania pewnej przeszłości, decyzji w kontekście przyszłości, chęci postanowienia, że moja przyszłość mogłaby wyglądać z Bogiem w tym kontekście lepiej. I decydujemy się tak co tydzień i działa albo nie działa. Więc zacząłem się zastanawiać, jak to jest, jak to zrobić, co Bóg mówi na ten temat, żeby to działało. Żeby nie dojść do takiego miejsca, że przestajemy chcieć, tak jak ja w tym roku, mieć postanowienie noworoczne, tylko że rzeczywiście, żeby z ufnością na to, co słyszymy od Boga, decydować się, żeby nasze życie szło do przodu. Tak jak w tych etapach, to jest taka trochę wędrówka. Jak od jednego roku do drugiego wiemy, że są pewne wyzwania przed nami. Jeśli chcemy coś zmienić, to znaczy, że zdecydowaliśmy, że poprzednia część, która była, nie była najlepsza albo potencjalnie może być lepsza. I mniej więcej taką decyzję podjęli Izraelici w Egipcie, kiedy zdecydowali się wołać do Boga i potem za wodzą Mojżesza wyjść z tego Egiptu. I przeszli tą wędrówkę, zdecydowali się zmienić etap swojego życia z życia w niewoli na etap wędrówki do ziemi obiecanej, do miejsca odpocznienia. I wychodząc z tego Egiptu, pełni nadziei i wiary, różne przeciwności się działy, wyszli i wyruszyli i się okazuje, że 40 lat, aż musiało przeminąć pewne pokolenie, żeby te właściwe pokolenia, które jest w stanie przyjąć tą ziemię obiecaną, posiąść ją tak, jak to się Bogu podobało, to musiało minąć i nowe się narodzić, żeby to się w ogóle mogło wydarzyć. Więc w tej wędrówce to jest trochę podobne do naszej wędrówki, czy od niedzieli do niedzieli, czy od rekolekcji do rekolekcji, czy od konferencji do konferencji, czy od etapów wszelakich. My też, można powiedzieć, jesteśmy w pewnej wędrówce. I w tej wędrówce przez różne przeciwności przechodzimy, decydując się zostawić pewną gorszą przeszłość ku lepszej przyszłości. I jest o tym tekst, się okazuje, gdzie właśnie porównując aktualny, jakby pisząc do ludzi, którzy żyją, którzy wtedy żyli, do Hebrajczyków, autor listu decyduje im się porównać i powiedzieć, co się działo z tymi, którzy szli tą wędrówką i postanowili zmienić swój los za przywództwem Mojżesza i Boga, wychodząc z Egiptu. I myślę, że tam jest wiele wskazówek, które mogłyby nam pomóc, żeby nasze decyzje, nasze postanowienia żeby nasze serce z chęcią chciało decydować o nowym jutrze. Bo kiedy coś nie wychodzi, tak jak moje postanowienia, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy coś nie tak z tym postanowieniem, albo jest może coś ze mną nie tak, albo jeśli to było w kontekście Boga, może z Bogiem jest coś nie tak. Może kiedy potem słyszymy co niedzielę te same rzeczy i te same wyzwania i mamy poczucie, że ciągle nas dotyczą, ale już żeśmy już tyle razy postanawiali i ciągle się nic nie zmieniło i ciągle jest tak samo, no to o co chodzi? Jak nie doprowadzić swojego serca do miejsca, które już nie wierzy, że warto się zdecydować na coś, chociażby kiedy gromadzimy się jako Kościół w niedzielę, tak samo jak moje serce, które zdecydowało się poddać i w tym roku nie mam, jak już oznajmiłem, żadnych postanowień noworocznych. Jak to zrobić? Więc przyjrzyjmy się tej wędrówce. Jeśli ktoś ma Biblię, może otworzyć na liście do Hebrajczyków na 3 rozdziale. Z niego będę czytał. Stąd, bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. I to jest już punkt pierwszy. Czy nasze decyzje, postanowienia są zainspirowane tym, że my skupiamy nasze oczy na Jezusie, czy jakby z Niego czerpiemy, czy my patrzymy poprzez chociażby, nie wiem, porównanie się, poprzez jakby naszą motywacją jest to, że patrzymy, jak inni żyją, jak im się wiedzie, jak są zadowoleni i jakby żeby nie mieć kompleksów, to decydujemy się na to samo. Czyli jak kolega zdecydował pójść na siłownię, to ja też nie będę gorszy, tak? I decydujemy się, żebyśmy my dobrze wyglądali, żeby na nas, jak na nas ludzie będą patrzeć, żeby widzieli, że nasze życie się rozwija. A tutaj on mówi do nich, skupcie do tych, którzy tak jak my byli w jakiejś wędrówce, w jakimś etapie życia, mówi, skupcie swoje oczy na Jezusie. Skupcie swoje oczy na Jezusie. I dalej to wyjaśnia, że każdy dom, jak wiadomo od 4 wersetu, ma swojego budowniczego. Bóg natomiast jest tym, który zbudował wszystko. Mojżesz wprawdzie jako sługa był wierny w całym jego domu dla poświadczenia tego, co miało być powiedziane, ale Chrystus jako Syn jest ponad jego domem. Tym domem jesteśmy my, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy szczycić się nadzieją. Tym domem jesteśmy my. Dlatego musimy patrzeć na Jezusa, co On myśli, jakby gdzie jest nasza motywacja, gdzie jest nasza inspiracja, bo musimy mieć świadomość, że my jesteśmy Jego domem, a On jest budowniczym. To znaczy, że On jako dobry budowniczy ma pewien plan, ma pewną percepcję, ma pewną perspektywę i wie, co chce z Tobą czy ze mną uczynić. Wie, co chce uczynić z nami jako wspólnotą. On jest budowniczym, który dokłada kolejne cegiełki. I pytanie jest takie, czy rzeczy, które decydujemy się, rzeczywiście są tymi etapami budowy, które Bóg zaplanował, żeby budować. Czy jakby zacząć budowę domu od dachu, no to raczej ciężko sobie wyobrazić, że taka budowa ma sens. Zaraz się zrozumiemy, że trzeba jednak dach odsunąć na bok i zacząć od fundamentów. Budowniczy to wie. Ktoś, kto nie wie, jest tą, tak jak my jesteśmy tym domem, no nie możemy sami decydować. Więc zobaczyłem, że rzeczywiście, kiedy zwrócimy swoje oczy na Jezusa i jest to uznanie i też jakby refleksyjnie spojrzałem na swoje życie i na swoje różne decyzje i chęci zmiany na jakieś Boże lepsze, nazwijmy to, to zobaczyłem, że tam się udało, gdzie przede wszystkim miałem perspektywę, że to jest rzecz, którą zrozumiałem, że Bóg chce, żebym się zajął. Że to była dziedzina życia, która rzeczywiście na ten sezon, na ten czas, na tym etapie budowy jest absolutnie najważniejsza. Że nie zacząłem od dachu, ale chociażby zacząłem od fundamentów. I później czytamy, dlatego jak mówi Duch Święty. I później tam jest, zaraz przeczytam. Czyli rzeczywiście mieć tą wrażliwość i tą świadomość tego, że nasze decyzje muszą być podyktowane tym, co rozumiemy, że w jakikolwiek sposób Duch Święty pokazuje nam, że to jest sezon i czas, żeby to zrobić, że to jest ten etap budowy. Czy jako Kościół, czy każdy indywidualnie, kiedy patrzymy, to to nie mogą być nasze pomysły zmotywowane czy to modą panującą, czyli że wszyscy idą na siłownię, to ja też idę na siłownię, czy kompleksami, żeby lepiej wyglądać, tylko czy rzeczywiście rzeczy, którymi Bóg chce, żebyśmy się zajęli, to są te rzeczy, które my decydujemy się poświęcić czas i energię. Bo my jesteśmy Jego domem i sama ta rzecz implikuje już bardzo dużo przemyśleń, bo popatrzcie, tak jak ludzie widzą nas, tak widzą Boga. My te rzeczy, na które się zajmujemy, rzeczy, na które poświęcamy czas, rzeczy, na które tracimy energię i czy nam to się udaje, czy nie udaje się poniekąd, świadczą o naszym Bogu. Też słuchaliśmy niedawno, także On chce uświęcić swoje imię też między innymi przez to, że nam będą rzeczy wychodzić, więc dobrze jest zastanowić się, jak czynić rzeczy, jak decydować o kolejnych etapach, o kolejnych wysiłkach w swoim życiu, żeby rzeczywiście nam to wychodziło, ponieważ to świadczy o naszym Bogu. My jesteśmy Jego domem. Tak jak ludzie nas widzą, jest w innym miejscu czytamy, my jesteśmy Jego listem, my jesteśmy Jego obrazem. Tak będą myśleć o naszym Bogu. To jest bardzo ważne. A On jest naszym budowniczym. Dlatego jak mówi Duch Święty, czytam dalej, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawili mnie na próbę swoim postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. I autor listu dalej przestrzega, uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Mówi, dzisiaj jeśli Jego głos usłyszycie, uważajcie, żeby nie zatwardzić waszych serc, jak tamci w czasie buntu. I uważajcie, żeby nie było między wami złego, znieczulonego serca niewiary. Złego, znieczulonego serca niewiary. To są bardzo mocne słowa. Można dojść do takiego miejsca, że kiedy czytamy tekst, słuchamy pewnych opowieści, tak jak ostatnio, chociażby pastora pali wody, można sobie tak myśleć, czy on tak trochę nie przesadza? Czy kiedy jest mowa o tym, że z Bogiem można być tak blisko, tak intensywnie przeżywać ten czas i życie, i każdy dzień pełny Jego mocy, a nie tylko jakby historii gdzieś tam odległych, ale że to może być osobista, jakby twoje życie może tak wyglądać, że Bóg w autentyczny i prawdziwy sposób będzie się objawiał ze swoją mocą. Można sobie pomyśleć takie serce niewiary, czy to na pewno trochę nie przesadza? Czy oby na pewno rzeczywiście ten tekst, który czytamy, chociażby absolutnie każdy rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje rzecz, która przechodzi ludzkie pojęcie, nie dzieje się normalnie. Czy oby na pewno to jest aktualne? Czy oby na pewno ta więź z Bogiem, z żywym Bogiem, tak, który mówi, który chce działać przez twoje życie, czy to by na pewno nie jest troszkę jakaś bajka? Chyba trochę przeinacza, trochę chyba przesadza. Jakby dobrze przeczytał i dobrze zrozumiał, jak należy wierzyć, to by zrozumiał, że aż za bardzo tak oczekiwać nie trzeba. Bo może się pojawić taka myśl, że przecież myśmy już próbowali. Myśmy już nieraz próbowali i nie wyszło. I kiedy słuchamy takich opowieści, możemy zderzyć się z tym, że nasze serce jest w takim miejscu. W takim miejscu serca, które nie wierzy. Serca, które zgadza się teologicznie, ale gdzieś w głębi serca nie potrafi uwierzyć, że to jest prawdziwe. I jeszcze gorzej może się stać. Jedna rzecz, jak słuchamy jakichś opowieści, być może osób, które nie znamy albo mamy, że tak powiem, nie musimy mieć jakiegoś super zaufania. Ale druga jest rzecz, jak czytamy tekst Słowa Bożego. Czytamy ten tekst i przez filtr naszych myśli, naszych emocji przechodzi, czy oby na pewno to jest dla mnie. Czy oby na pewno te obietnice, ta bliskość, którą Jezus obiecał, ta moc Ducha Świętego, te przyjście nowego etapu, przyjście Królestwa Bożego, czy że to oby na pewno jest tak dosłownie chęć, czy Bóg chciał, żebyśmy tak dosłownie to zrozumieli, że tak wielką moc On posiada. A jest napisane, że tym domem jesteśmy my, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nadzieją. Później jeszcze staliśmy się współuczestnikami 14 werset Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Czyli tak przypomnijcie sobie dzień, w którym pierwszy raz spotkaliście Jezusa. Pierwszy raz to był ten dzień, kiedy się nawróciliśmy, kiedy doświadczyliśmy, że jest prawdziwym, realnym Bogiem. Myślę, że w ten dzień, jakaby nie była modlitwa, czy to by było o uzdrowienie, czy o jakikolwiek inny cud, czy o wskrzeszenie, to byśmy z chęcią się modlili. Ja pamiętam siebie takiego, najwięcej wiary, wydaje się, miałem w pierwszych dniach swojego nawrócenia. Nie było rzeczy, którą bym pomyślał, że jest niemożliwa dla mojego Boga. Jeśli mnie wyciągnął z tego stanu, w którym byłem, jeśli jakby realnie doświadczyłem, że On jest żywy i prawdziwy, no to absolutnie wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wtedy nie miałem jakichś implikacji teologicznych znośnie z tym wersetem. Nie zastanawiałem się za dużo. Po prostu wierzyłem, że Bóg jest żywy i może wszystko. Trochę jak dzieci nasze, które nie wierzą w to, że tata czy mama potrzebuje snu albo że kończą im się siły. Moje dziecko jest na etapie tracenia ufności w ten sposób, że wie, że mama nie ma siły, ale tata ma. Tak? Ale niedługo już powoli rozumie, że nie. Więc jakby trochę my, jak dzieci Boga, na początku wierzymy, że absolutnie może wszystko. I wierzymy, że absolutnie wszystko może w naszym życiu. A później pojawia się etap, że zaczynamy, że wierzymy, że może absolutnie wszystko, ale niekoniecznie w naszym życiu. Bo pierwszy raz coś nie wyszło. Coś nie poszło, coś poszło nie tak. Potem zaczynamy nie wierzyć już w to, że może też w czyimś życiu. I dochodzimy do takiego miejsca. Wzrastamy niby w wierze, dojrzewamy, ale dochodzimy do miejsca niewiary i przestajemy wierzyć, że Bóg w ogóle cokolwiek może. Że nagle ten Bóg, który był wszechmogący, rzeczywiście może nie mieć siły albo może nie mieć chęci akurat na mnie. I to jest takie miejsce niewiary, które tutaj jest napisane, nazwane, że to jest odstąpienie od żywego Boga. I to jest to miejsce, kiedy nasza relacja nie... Kiedy nasza wiara przestaje być żywa, to też nasza relacja przestaje być żywa. To jest to miejsce, w którym my bardziej religijnie uczęszczamy do kościoła i uczestniczymy w jakiejś społeczności, bo tak nam jest dobrze, albo tak uznajemy za właściwe, licząc, że w ten sposób do wieczności się dostaniemy. Ale tu jest napisane, że kiedy dopuścimy serce, które nie wierzy, złe, niewierzące serce do naszego życia, to odstępujemy od Boga żywego. I rozwiązanie, jakie apostoł daje, dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Dlatego zachęcajcie się każdego dnia. I teraz z tym zachęcaniem się. Jak można się zachęcać, jeśli nikt nie wie, jaki bój toczysz? Jak można kogoś zachęcić, jeśli w dzisiejszej kulturze każdy chowa swoje decyzje, walki, trudy, zmagania, bo może jest wstyd powiedzieć, bo może głupio o tym mówić, bo może wierzysz, że jak się powie, co się postanowiło, to traci moc nagle w jakiś cudowny sposób, czy antycudowny. Jest też tak, że czasami to serce z tą pierwotną, dziecięcą ufnością przychodzi i dzieli się czymś i natrafia na takiego brata lub siostrę, który jest w miejscu, gdzie nie wierzy. I zderza się z tą ścianą i wystarczy jedna taka historia. I później już nigdy więcej takie osoby mogą sobie pomyśleć, nie przyjdę i nie podzielę się tym, co Bóg, co Duch Święty mówi do mojego życia. Ponieważ będzie się bał, że się zderzy z tą niewiarą, która gdzieś go ściągnie na dół i stłamsi. I o ile wiadomo, że świat czy diabeł, który jest nazwany złodziejem i oskarżycielem, będzie przychodził, będzie kradł każde słowo wiary, każdą dobrą decyzję, będzie wszystko robił, żeby nasze życie z powrotem sprowadzić do tej prozy tylko i wyłącznie tu na ziemi i tak spokojnie, byleby tylko przetrwać, no to jeszcze tym bardziej smutne jest, jeśli to się dzieje pośród nas, że my wierzący nie potrafimy się nawzajem zachęcać, tylko się zniechęcamy. A Słowo Boże mówi, zachęcajcie się każdego dnia, ponieważ każdego dnia trwa ta walka. Każdego dnia jest walka w naszej głowie, czy jak ten dzień będzie wyglądał. Czy będziemy żyć tak, jakbyśmy mieli świadomość, że być może to jest ostatni dzień. Jak byśmy żyli, gdybyśmy myśleli, że to jest ostatni dzisiaj dzień. Jak inaczej byśmy myśleli, co byśmy uczynili, komu byśmy powiedzieli o Jezusie. Bo dzisiaj jest dzień i to jest też ciekawe, wiele razy tutaj podkreślone, że dzisiaj jest dzień, który trwa. Dzisiaj, jeśli Jego głosu słyszycie. I to jest kolejna wskazówka. To jest rodzaj myślenia, że jakby wykorzystywania czasu, który jest nam dany. I wiele razy o tym słyszymy i mówimy. Ale może już niektórzy myślą, że już tyle razy to słyszałem i nigdy ten koniec świata nie nadszedł i za każdym razem widzimy się w niedzielę, mimo że pastor straszy, że może niekoniecznie. Że można zacząć myśleć, że no w zasadzie to nie warto tak funkcjonować, nie warto tak żyć. No ale jednak Słowo Boże zachęca dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie znieczulajcie swoich serc. Że dzisiaj jest dzień decyzji. Nie za tydzień, nie odkładanie na późno, na później. I nie do tyłu, nie na zasadzie, że mój czas już minął. Już jakbym był na tym nabożeństwie, albo moja szansa, bo wtedy tak doświadczyłem i myślałem, że to jest ten czas, gdzie coś się rzeczywiście zmieni w moim życiu czy sercu, ale ten czas już minął. Teraz już jest po mnie. Albo muszę czekać na inny, jakiś nie wiadomo jak wyjątkowy. A to jest bardzo mocno napisane wiele razy dzisiaj, w tym czasie, kiedy słyszysz i rozeznajesz, że to jest rzeczywiście Boży głos, że to jest coś, co Bóg chce mówić do twojego życia. Dzisiaj, jak czytasz słowo, czy to jest wtorek, czy piątek, czy niedziela, dzisiaj, czy to jest rano, czy wieczorem, kiedy czytasz Boże Słowo i słyszysz tekst, czytasz tekst, który trafia do twojego serca i mówi do ciebie, to dzisiaj podejmij tę decyzję. I w tym konkretnym momencie nie znieczulaj swojego serca. Bo grzech tak działa, że zaczynamy mieć to serce znieczulone i ten obraz, czy to Boga, czy Kościoła, czy drugiego człowieka, czy siebie samych, zostaje zamazany. I nie widzimy już prawdy, jaki jest Bóg, więc oddalamy się od Niego, bo się boimy, że się gniewa i nie możemy do Niego przyjść. Między sobą siebie się nawzajem boimy i nie dzielimy się tym, z czym się zmagamy, bo zostaliśmy gdzieś tam kiedyś zgaszeni albo oskarżeni, albo wyśmiani. I się izolujemy i zostajemy z tym sami. A przypominam, to jest tekst, który mówi do ludzi, którzy wtedy żyli i wędrowali tak jak my teraz, na podstawie tych, którzy wędrowali 40 lat i zaraz się dowiemy, dlaczego nie mogli wejść. To jest tekst, który mówi o przestrodze i porównuje tamtych Izraelitów do ówczesnych Izraelitów. Tylko w nowej wędrówce już, w tak zwanym Nowym Testamencie. Bo pojawia się pytanie, czytamy dalej, kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzucał po pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpocznienia, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Że nie mogli wejść z powodu niewiary, nawet nie z powodu grzechów. Nawet nie z powodu błędów, ale z powodu tej niewiary, która nie uwierzyła w to, co mówi Bóg. Z powodu tej niewiary, która nie uwierzyła, że prawdziwe i na serio są Jego słowa. Czytamy dalej. Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem, choć obietnica wejścia Jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z nas nie uznał, że Go ona nie dotyczy. W tym wejściu w tą niewiarę, w to znieczulenie serca może się zrodzić coś takiego, że okej, to ja wiem, że już o mnie Bóg zapomniał, albo że ja muszę takie życie prowadzić, Bóg o mnie nie myśli. Z jakiegoś powodu decyzje, które podejmuję, nie owocują w ten sposób, jakbym tego oczekiwał, albo jak słucham z historii innych osób. Więc w tej całej wędrówce wspólnoty można pomyśleć sobie, jestem nieistotny, że nie chodzi o mnie. Że ta obietnica nie jest dla mnie. I to nie jest mowa tylko o obietnicy wejścia do nieba, tylko to jest mowa o wejściu w odpocznienie, w tą głębię życia z Bogiem tutaj na ziemi. Można sobie pomyśleć, że mnie to nie będzie dotyczyć, bo już popełniłem tyle błędów, bo już tyle razy próbowałem i absolutnie nie wierzę nawet w to, co jest mówione. Więc usunę się, będę sobie gdzieś tam z tyłu z moimi problemami, trudnościami, kompleksami. I tak sobie będę siedział. Aż minie to, co jest dzisiaj i pewnego pięknego dnia przyjdzie Pan, albo On, albo ja umrę i tak sobie dotrwam całe życie. Ale ta obietnica dotyczy każdego. Ta obietnica dotyczy każdego i grzech, czy to znieczulenie serca będzie próbowało ciebie jakby wmówić tobie, że to nie jest dla ciebie, że ten rodzaj życia bliskości z Bogiem, że to jest dla... Bo Bóg sobie decyduje, wybieram tego, wybieram tamtego. A ta wejście do odpocznienia, wejście do takiego życia z Bogiem, które jest pełne satysfakcji, które nie jest pełne braku problemu, czyli że nie ma problemów, że wszystko wspaniale, pieniądze lecą z nieba, ludzie wszyscy cię kochają i zgadzają się. To nie o to chodzi. To nie jest brak wszystkich problemów. ale to jest rodzaj życia, w którym masz to poczucie, że każdy dzień jest jakby w mocy Ducha Świętego, jest spełniony, jest jak najbliżej tego planu, który Bóg miał. I to poczucie takiej zdrowej satysfakcji, że żyję według tego, co Bóg zaplanował dla mnie, żeby żyć. To o takim życiu, o takim odpocznieniu tu jest mowa. I to dotyczy absolutnie każdego. I nawet patrząc na ilość wierzących, absolutnie potrzebny jest każdy. Absolutnie każdy jest potrzebny, żeby się odnalazł w tym Bożym planie, w Bożej obietnicy, jaka jest dla tego Kościoła, czy dla Kościoła we Wrocławiu, czy dla Kościoła w Polsce. Absolutnie każde ręce potrzebne są na pokładzie. Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek czuł się, że jest na doczepkę. I później, gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowanie słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgadza się z jego oświadczeniem, dlatego przysięgłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Do odpoczynku weszli ci, którzy uwierzyli, że Bóg na serio mówi, że można nie wejść. To jest werset, który bardzo mocno, jak to kiedyś zrozumiałem, to naprawdę dotknął moje życie, że zrozumiałem, że jakoś to nie będzie. Że rodzaj myślenia jakoś to będzie, to jest kłamstwo. Że wiadomo, jak będzie, że ode mnie zależy, jak ja będę słuchał, jak ja będę żył z Bogiem i jak będzie wyglądać moje życie. Że na siłę mnie nikt nigdzie nie zaprowadzi. Że może nie wyjść. Że Bóg w swojej miłości, miłosierdziu daje nam wolną wolę żyć jak chcemy i robić z naszym życiem, co chcemy. I że z powodu niewiary w to, że Bóg rzeczywiście powie, nie wejdą do mojego odpoczynku, oni nie weszli. A ci, którzy uwierzyli, że Bóg mówi na serio, mówiąc mniej duchowo, że w życiu może nie wyjść, że można je zmarnować, którzy uważali, że na serio jest to powiedziane, ci weszli. Czy mieli tą determinację, żeby wejść? Czy mieli tą pokorę i tą ufność w Bogu, żeby rzeczywiście wejść tam, gdzie ich życie owocuje, można powiedzieć, weszli do Jego odpoczynku i żyją z Nim, i żyją w Jego mocy. I to jest wiele przestróg. I to mówił do tamtego pokolenia na podstawie innego pokolenia. Mówił to Bóg przez list do ówczesnych Hebrajczyków, żeby broń Boże nie popełnili tych samych błędów. I one wszystkie dotyczą pewnej wędrówki z jednego miejsca do drugiego. Z miejsca decyzji, że wychodzę z czegoś złego dla mnie do miejsca obiecanego, które Bóg mi obiecuje. I to mi się zgadza z tym, jak my decydujemy. Tylko czy decydujemy rzeczywiście w ten sposób? Kiedy decydujemy się zostawić nasze stare życie, kiedy na głos kaznodziei czy tekstu, który czytamy w naszych domach i decydujemy się uwierzyć, że Bóg na serio to mówi i decydujemy się iść dalej do tej ziemi obiecanej, którą uwierzyliśmy, że Bóg ma dla nas. Dla każdego to może być co innego. Ale mimo wszystko jest to wędrówka, w której uczestniczymy. I oni szli 40 lat i tamte pokolenie jakby po prostu mówi, że nie bądźcie, jakby wybór jest, którymi będziecie. Czy tymi, co weszli, czy tymi, co nie weszli. Czy tymi, co się buntowali, czy tymi, co z ufnością go słuchali. Ale tamci musieli, 40 lat musiało minąć, żeby zginął praktycznie każdy z drobnymi wyjątkami, że musiało pewne pokolenie umrzeć, żeby nowe mogło wejść. Że dopiero musiała zajść ta przemiana, żeby weszło. I kiedy na to sobie spojrzymy, chciałbym wrócić do tekstu z Ewangelii Marka, który przy różnych rozmowach i badaniach można różnie, inaczej trochę niż zwykle zrozumieć. Jest ten miejsce, gdzie Jezus spotyka się na górze przemienienia z Eliaszem i schodzi i tam uczniowie nie mogą uwolnić opętanego człowieka. I Jezus mówi o przewrotne pokolenie, czyli niewierne pokolenie, ileż będę musiał was jeszcze znosić. Po czym uwalnia tego człowieka, i uczniowie potem na boku pytają go, dlaczego nie mogliśmy go wyrzucić. Powiedział im, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. I to tak rozumiemy, że ten rodzaj demona może być tylko przez modlitwę i post. Ale to tak zawsze mi się osobiście, muszę powiedzieć, kłóciło, ponieważ nigdzie nie zobaczyłem w Biblii, ani nie słyszałem o historii wiarygodnej, w której ktoś by wyrzucił demona zaocznie. Czyli, że demon gdzieś tam jest w kimś i nie wiem, gdzieś obok, daleko od niego ktoś pości się, modli i ten demon ustępuje. Wszystkie historie, które widzimy w Biblii, to jest za każdym razem bezpośrednia konfrontacja. I takie też doświadczenia jakby obserwowałem, że za każdym razem jest to bezpośrednia konfrontacja. Więc czemu nagle Jezus, który też nigdy tak nie zrobił, mówi, że postem i modlitwą wyrzuca się takiego ducha? Ale kiedy wejść głębiej w ten tekst, to możemy go równie dobrze przetłumaczyć w ten sposób. Jezus wcześniej, kiedy mówi, ileż będę znosił te pokolenie niewierne, i jednocześnie można przetłumaczyć ten tekst, że ta generacja, to pokolenie może pójść do przodu tylko przez modlitwę i post. Czyli, że odnosi to nie do rodzaju demona, ale do rodzaju pokolenia, który ma do czynienia. Że ten rodzaj pokolenia, ten rodzaj ludzi jest w stanie pójść do przodu tylko i wyłącznie przez modlitwę i post. I kiedy spojrzymy na samego Jezusa, który się też poszedł pościć, i poszedł pościć na pustynię i trzy pokuszenia, które tam miał, one wszystkie dotyczyły pokuszeń, które przeżył Izrael, kiedy wędrował 40 lat. To były trzy rzeczy, w których oni upadli, w których oni polegli. I on ich wszystkich doświadczył. Przyszedł diabeł dokładnie, to jest Jezus, który się jakby identyfikował z Izraelem w tamtym czasie. I pokazał, jakby on przełamał to, gdzie im nie wyszło, kiedy wędrowali. I stało się to na pustyni podczas postu. A ciekawą rzeczą jest to, że poszedł na ten post wiedzony Duchem Świętym, ale wrócił w jego mocy. I to jest jakby, gdyby to nie było istotne, to by w ogóle mógł napisać, poszedł na pustynię i wrócił z pustyni. Ale szczególnie napisał, poszedł z zaprowadzeniem Ducha Świętego, a wrócił w mocy Ducha Świętego. Więc kiedy to zgadza mi się absolutnie z tym tekstem, który mówi, że żeby pójść do przodu, żeby być pokoleniem, które wierzy, żeby być generacją, która wierzy, być ludźmi, którzy wierzą i żyją w mocy Ducha Świętego, post i modlitwa często jest jedynym rozwiązaniem. Żeby gdzieś zanegować, samo słowo post znaczy zanegowanie siebie, żeby się oderwać od tej rzeczywistości, która tutaj jest, żeby oderwać się od tej prozy życia, czy od tych rozczarowań, czy od tych rzeczy, które nam nie wyszły w życiu, chociażby naszym duchowym życiu, i spojrzeć na Boga takiego, jakim jest naprawdę. Mieć przetarte oczy z tego całego błota i ze znieczulenia. Że to jest to miejsce, gdzie serce z niewiary, znieczulone serce niewiary zmienia się na serce wiary. Że to jest to miejsce, gdzie my tylko mając jakieś tam wskazówki może Ducha Świętego, możemy wejść w miejsce, w którym w naszym życiu realnie Jego moc się objawia. Nie dzieje się to w magiczny sposób. Nie ma dnia, który jakoś gdzieś Bóg sobie zaplanował, że nagle wtedy coś się zmieni w twoim życiu. Ten dzień jest wtedy, kiedy my decydujemy się pójść w stronę i robić rzeczy, które jakby zniszczą naszą niewiarę, które zniszczą nasze serce niewiary. Sam Jezus poszedł na post i jakby nie był inny od tego. Jakby przeszedł tą wędrówkę tak samo, jak my możemy ją przejść. Tamte pokolenia stare szły 40 lat i musiały w pewien fizyczny sposób umrzeć, żeby mogło nowe wejść do tej ziemi obiecanej. My teraz mamy możliwość tego, żeby stary ja umarł i nowy ja się naradzał. I ten nowy ja w mocy Ducha Świętego mógł żyć w odpocznieniu z Bogiem, tak jak Bóg zaplanował, żeby żyć. Post jest takim miejscem, gdzie to się odbywa. I ciekawą rzeczą jest, wracając do Nowego Roku i naszych postanowień, bo to wszakże jest temat, chciałbym jak Żydzi, zastanowiłem się i zbadałem, jak Żydzi świętują Nowy Rok. Więc przeczytam z Wikipedii. Chyba. Święto nosi nazwę Rosh Hashana, dosłownie głowa roku, i trwa 2 dni. Trzeba jednak pamiętać, że dzień w tradycji żydowskiej zaczyna się nie od wschodu, ale od zachodu słońca. Dlatego pierwszy dzień Nowego Roku, Erev Rosh Hashana, wieczór noworoczny, zaczyna się w niedzielę wieczorem i kończy w poniedziałek. Drugi dzień święta zaczyna się w poniedziałek i kończy we wtorek 14 września. Przed II wojną światową nazywano Rosh Hashana świętem trąbek, a to za sprawą szofaru, baraniego rogu, którym trąbi się kilkakrotnie podczas modłów. Szofar przypomina o biblijnej ofierze Izaaka. Jest również sygnałem do walki ze złem tkwiącym w każdym człowieku. Siłę szofaru pokazali starożytni Izraelici, którzy obalili z pomocą trąb mury Jerycha. Rosh Hashana jest częścią tzw. wielkich świąt. Tydzień po zakończeniu Nowego Roku, 22 września, rozpoczyna się dwudniowe święto Jom Kippur, jedno z najważniejszych świąt w kulturze żydowskiej, zwane również Dniem Sądu. To w czasie tego święta decyduje się przyszłość człowieka w nadchodzącym roku. Tydzień pomiędzy Rosh Hashana i Jom Kippur nazywany jest sądnymi dniami, czyli czasem pokuty. To czas, kiedy każdy Żyd powinien przeprosić swoich bliskich, przyjaciół, znajomych za krzywdy, które im wyrządził w minionym roku. Podczas nabożeństw z kolei prosimy o unieważnienie pochopnie złożonych obietnic o charakterze duchowym. Wyrażamy skruchę, deklarujemy chęć naprawy błędów i prosimy ludzi i Boga o przebaczenie. Jest też to czas postu. Czyli Żydzi w swojej kulturze tę końcówkę roku, ten przełom roku, te kilka dni, czyli u nas tak jakby pomiędzy Nowym Rokiem a Sześciu Króli, decydują się zajrzeć w siebie. Trzech Króli, tak? Decydują się zajrzeć w siebie, pościć i szukać Bożego oblicza. Decydować się zobaczyć, jaki On jest naprawdę. Rozerwać tak jakby kajdany zła, które ich trzymają, więzy. Przebaczają, przepraszają. Odwołują postanowienia, które nie były z Boga. Decydując się, żeby zacząć ten nowy rok z tą refleksją i z tym, co Bóg chce do nich powiedzieć. I okazuje się, że całkiem podobnie może to wyglądać, nawet jak do tej wędrówki Izraela przez, czy do tego tekstu z Hebrajczyków, które czytaliśmy, że może i te postanowienia noworoczne, ale uczynione w ten sposób mają jakiś sens. Może kiedy zrobimy to w ten sposób, że zaczniemy nasz nowy rok od postu, od pokuty, i to też jest ciekawe, pokuta znaczy zmienić kierunek, zdecydować się iść w drugą stronę, tak jakby w nowym etapie, do nowego miejsca, że to wszystko są dobre motywacje. Że to wszystko gdzieś w naturze ludzkiej, te zamykanie etapów i decydowanie o nowych, że to jest dobra rzecz. Ale trzeba to zrobić w sposób, jaki Bóg zaplanował, żeby robić. I teraz można sobie pomyśleć, a co jeśli ja nie wierzę? Tak? Co jeśli w moim sercu już jest to, co tutaj było czytane, że jest serce niewiary, które nawet teraz, jak słuchasz, to nie wierzysz, że to jest prawdziwe. Że taki czas, że post, że to ma sens, że to może zmienić moje serce. Co zrobić z tym, jeśli nie wierzę? Myślę, że nie ma innej decyzji, jak decyzja postu. I zdecydowania się, że nie chcesz tak żyć. I tym postem dzisiaj można powiedzieć, okej, nie mam czasu nie jeść tak długo. To zrozumiałe. Ale jeśli zobaczymy, co jest definicją postu, czyli zanegowanie siebie, to zastanówmy się, co możemy takiego zrobić, żeby trochę pożyć na przekór karmienia tylko siebie, a zdecydować się mieć ten głód Boga, który możemy w ten sposób wyswobodzić. Co takiego na siłę, bo post nie przychodzi tak o lekko. Nie da się nie jeść lekko. Nie jeść trzeba na siłę, żeby wytrwać. I takimi rzeczami, co to może być? Pomyślmy, co takiego jest? Netflix, o. Proszę bardzo, jaki trud, patrzę, gdzie są oni? O nie, jak się da przeżyć tydzień bez Netflixa? Czy inne? Telewizja. Jak inaczej by wyglądało nasze życie, nasz post, gdybyśmy zdecydowali się rzeczywiście odłożyć te wszystkie rzeczy, którymi się ciągle karmimy, gry różne. I zdecydowali się zagłębić i karmić Bożym Słowem i szukać Jego oblicza. A taka jest prawda, że ilekroć to robimy, to wiemy i czujemy, że coś się w naszym sercu zmienia. Że kiedy zdecydujemy się oderwać od tej rzeczywistości, to zaczynamy widzieć, jaka jest Jego rzeczywistość. Więc pytanie, jakim pokoleniem jesteśmy? Jaką generacją będziemy i jakie historie będą o nas pisać? Czy zdecydowaliśmy się uwierzyć Bogu? Czy zdecydowaliśmy się trwać w znieczuleniu i niewierze? Chciałbym, żebyśmy się modlili. Chciałbym się modlić, żebyśmy byli tą generacją, która pójdzie do przodu. Byśmy byli tym pokoleniem i tą społecznością, która rozumie, tak jak pastor Mirek na początku roku mówił, kto jest rozumny, by szukał Boga? Kto jest wśród nas rozumny, by zdecydować się nie karmić tylko naszego ciała czy naszej głowy, Ale kto jest na tyle rozumny, by zdecydować się szukać Boga na przekór dogadzaniu własnemu ciału? Czy jesteśmy w stanie pościć i modlić się i wierzyć, że to jest miejsce, gdzie buduje się wiara, gdzie buduje się bliskość? Czy jesteśmy w stanie zachęcać się każdego dnia, póki trwa to, co jest dzisiaj, żeby korzystać w dobry sposób z tego życia? Czy będziemy z tych, którzy uwierzyli, że rzeczywiście powiedział w swoim gniewie, mogą nie wejść, jeśli będą się buntować? Czy będziemy myśleć ciągle, jakoś to będzie, dopóki przychodzę w niedzielę, to się załapie? Czy będziemy kościołem, który się nawzajem zachęca każdego dnia? Czy będziemy kościołem, który gasi ducha i gasi wiarę? Czy będziemy dbać o czystość, żeby grzech nie znieczulił i nie zamazał nam obrazu, jaki jest Bóg? Czy będziemy ufać do końca wytrwale tą pierwotną ufnością, tą czystą ufnością, bez porażek, bez zniechęcenia? Czy będziemy korzystać z każdego dnia, jakby to był ostatni dzień? Czy każdy, kto tutaj jest, będzie miał to poczucie, że jest niezbędny do tego, żeby Bóg zrealizował swój plan? Że do ziemi obiecanej Bogu zależy, żeby poszedł każdy. I tak jak Bóg ma pewien plan dla nas jako społeczności, to każdy jest absolutnie zaproszony i ma rolę do spełnienia. Kochany Jezu, ja Cię jeszcze proszę, jeśli jest kimkolwiek z nas takie znieczulone serce niewiary, to proszę Cię, żebyś dał nam upamiętanie. Póki trwa to, co jest dzisiaj, modlę się za każdego, kto gdzieś wątpi, już tyle razy może próbował i powątpiewa w to, co mówi Twoje Słowo, w Twoją bliskość, w Twoją chęć działania między nami. My chcemy mieć społeczność z żywym Bogiem. O to Cię proszę w imieniu Twoim. Amen.